Teraz już posileni, myślę, że jesteśmy gotowi na kolejne nasze duchowe przeżycia. Tym razem będziemy troszkę bardziej chcieli mieć przeżyć takich refleksyjnych, też związanych ze zwróceniem się do dobrego Ojca w modlitwie, z oddaniem mu chwały przez pieśni. Tą część poprowadzi brat Daniel, którego proszę bardzo.
Kochani, chciałem zacząć od tego, żeby zapytać, czy przekazywane były pozdrowienia od Tereski Dąbek. Tereska prosiła, żebym się upewnił, czy Paweł przekaże, ale jeżeli przekazał, to znaczy, że sprawdził się. Ta część zatytułowana jest społeczność. To słowo społeczność, ono określa bardziej cel tego, co, jak chcemy spędzić ten czas. Chcemy poczuć tą społeczność. I w wielu wypadkach pojawiamy się w społeczności wierzących po to, żeby poczuć dotyk Boży, żeby poczuć Jego obecność w naszym życiu, po to, żebyśmy mogli poczuć to, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy dla Niego ważni i żeby powiedzieć Panu Bogu, że On dla nas jest bardzo ważny. I tej społeczności z Nim chyba najbardziej szukamy, bo ona nam daje szczęście. Ona nam daje to, co sprawia, że widzimy, że istnieje sens. Nie tylko istnienia całego tego pięknego świata, który tutaj widzimy, ale i to widzimy sens tego, widzimy sens też naszego życia, jakiekolwiek by ono nie było i w jakimkolwiek etapie byśmy nie byli. Ta społeczność jest tak zaplanowana, że ona nie zaistnieje bez naszego wspólnego udziału. Ja sam jej nie jestem w stanie stworzyć. Kazania już były, wykłady były, więc tą społeczność albo nam się uda stworzyć razem, nie, albo po prostu uda nam się ją stworzyć razem. Chciałbym, braterstwo, zacząć od tego, żeby wam przeczytać. I ta społeczność będzie składała się właściwie z trzech elementów. Po pierwsze, chciałbym przeprowadzić tutaj dwie rozmowy w waszej obecności. Po drugie, chciałbym, żebyśmy poświęcili troszkę czasu na wspólnotę śpiewu. Na coś takiego, co kiedy czujemy, że razem śpiewamy, że nasze głosy są połączone. I często muzyka przenosi tyle emocji, tego poczucia wspólnoty, co jest dla nas bardzo ważne. I chcemy też razem pośpiewać. A potem chcielibyśmy też poświęcić trochę czasu na pomyślenie, na przygotowanie się do modlitwy i na kilka modlitw. Także nastawcie się też duchowo na tą modlitwę, a także do tego, żebyśmy się też umówili co do tego, co dla nas jest ważne. Zeszła konwencja w Hebdowie to była, ubiegała pod hasłem przyglądnięcia się temu, czemu, od czego Pan Jezus rozpoczął swoje nauczanie do ludzi. I powiedział też tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko by była precz wyrzucona przez ludzi i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. I ten ostatni fragment nakłada na nas dosyć trudny obowiązek, bo mówi nam, że nasza światłość, to jakimi jesteśmy ludźmi, w jaki sposób potrafimy odbić światło Boże, powinno być widoczne przez innych ludzi, przez nasze uczynki, przez to, jakimi jesteśmy ludźmi na co dzień i żeby to sprawiało, że będą chwalić Boga. I tak jest, że my czasami może znamy się dosyć powierzchownie, ponieważ jest nas tutaj sporo i nie wiemy o tym, czym się na co dzień zajmujemy, jakie są nasze codzienne zajęcia. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy poświęcili chwilkę czasu o tym, żebyśmy zobaczyli siebie też od strony tego, czym się zajmujemy na co dzień. Ponieważ kończą się nasze nabożeństwa, opuszczamy to miejsce, idziemy do pracy. I tam czeka nas to zadanie, o którym tu jest napisane. Żeby być światłością, a wiecie jak to jest. Ludzie bywają różni, sytuacje bywają różne, problemy życiowe bywają różne i trzeba się z tym wszystkim zmierzać. I wśród nas jest wiele osób, które prowadzą, mają ciekawe zawody i w tych zawodach stykają się z różnymi ciekawymi sytuacjami i chciałem ich zapytać trochę, jak prowadzą swoje chrześcijańskie życie właśnie w pracy. Nie na nabożeństwie, nie tutaj, ale jak prowadzą swoje życie chrześcijańskie w pracy lub prowadzili. Najpierw zaproszę tutaj brata Bolka Siewniaka, a Grześka poproszę, żeby przygotował parę zdjęć. Czy brat Bolek, mój pierwszy rozmówca, a jest, z daleka go wyciągam. Tutaj, zapraszam. Michał mówi, że z podziemi siądziemy sobie, bo tutaj chcieliśmy zobaczyć parę takich zdjęć. Jak będziemy gotowi, to zaraz je zobaczymy. Bolek, jakbyś najpierw opowiedział, bo teraz jesteś szczęśliwie na emeryturze wczesnej, dlatego że pewne zawody pozwalają na taką wczesną emeryturę. Opowiedz, czym się zajmowałeś i co robiłeś, jak byłeś tak aktywny zawodowo w pełni.
Ile mam czasu? Godzinę czy dwie?
7 minut.
No, bracia, kochani, nie tylko pracowałem na kopalni. Zacznę, że w życiu żem wiele rzeczy robił. Między innymi w Fabloku, to jest fabryka lokomotyw.
Możesz to zobaczyć, tam jest jedno zdjęcie. A musisz opowiedzieć, co to jest. Co ono
to, za sekundeczkę. Później miałem przyjemność skakać ze spadochronem, służyłem w armii, w radiolokacji grałem w piłkę. No i na koniec kariery 18 lat przepracowałem na kopalni KWK Jaworzno, gdzieś to było 500 metrów pod ziemią. Jeżeli tu są jacyś górnicy, być może są, to będą kojarzyć. To był oddział szybowy. Ja żem zjeżdżał na poziom 500 i tam pracowałem w utrzymaniu ruchu i wyciągnięciu tego urobku, tego węgla do góry. To była moja praca. Tam zresztą widać, jaki był obowiązek, jaki strój był, jakie warunki były. No i bracia, powiem wam tak szczerze, bo myślę, że Daniel do tego zmierza, jak się pracowało z ludźmi, jacy są górnicy. No bracia, jest to przeciwieństwo do tego, jak kiedykolwiek jesteście w górach na trasie i ktoś was mija, no to 95% jest pewne, że powie dzień dobry. A później z gór schodzi, tego się nie mówi. Na kopalni jest odwrotnie. Nie chcę mówić na moich kolegów, bo sam byłem górnikiem, ale jest odwrotnie. Na powierzchni są mili, a coś się dzieje na tym poziomie 500, że człowiek staje się bardziej podobny, może nie do człowieka. A wyjeżdżają i jest znowu wszystko w porządku. Ja pracowałem z ludźmi, którzy w większości byli katolikami. Ja byłem sam w moim oddziale protestantem. Oddział miał gdzieś 100 ludzi, a moja brygada może 20. Choć te te oddziały, które współpracowały, to miałem tam kolegę, który był adwentystą, świadkiem i jeden był brat ze zboru wolnych chrześcijan. Tu słyszałem wcześniej brata Adama, który mówił, że jednak w człowieku jest coś takiego, że powinien mówić, on teraz rozumie, że powinien mówić to, co myśli. Ja pracując na kopalni, to powiem szczerze, nie należałem i pewno nie jeden tu powie, że chyba do dziś nie należę do ludzi, którzy są bardzo, jak to się mówi, pokorni, ulegli. Na dole nauczyłem się tego, że czasami trzeba uderzyć ręką, jak to się mówi, czy pięścią w stół, żeby przetrwać. Rozmowy, oczywiście myślę, że jednak jakiś ten szacunek u kolegów, żem zdobył, bo po wielu latach, jak żem się spotkał, to mówią, Bolku, wiesz co mi brakuje? Rozmowy z tobą. A rozmowy były oczywiście bardzo często na tematy religijne. I nauczyłem się jednego, bracia, i to mogę z całą stanowczością powiedzieć, że kiedykolwiek żem rozmawiał, to pierwsze pytanie było, gdzie tak jest napisane? Jeżeli bym powiedział, że przeczytałem to w broszurce, gdzieś tam, bracia, nie było posłuchu. Jeżeli żem powiedział, że to jest w Biblii, ja miałem może tą przyjemność, że Biblię akurat koledzy nie zupełnie dobrze znali, czyli mógłbym sobie czasami przemycić i swoje poglądy. Ale jedno było pewne. Gdzie jest napisane? Czasami notowali, żeby sobie w domu sprawdzić. I nauczyłem się tego, że tylko Biblia i Biblia, bo Biblii nikt nie podważy. Słów Pana Jezusa, słów apostołów nikt nie podważy. I słynę z tego, że ponoć jestem małomówny i nieśmiały, ale bracia, były takie momenty, mówimy ewangelizacja, że czasami zjechaliśmy na poziom 300, po prostu zawieszeni między ziemią a tym poziomem 500. Była tam na przykład wymiana dźwigaru, no i tam zeszło pewno 3-4 godziny, i ktoś tam rzucił hasło z kolegów, no jest dziś niedziela, pracujemy, a przecież ponoć w niedzielę się nie powinno pracować. Czyli jest temat, no i z tych 3-4 godzin ja miałem przywilej, bo mi udostępniono, mógłbym mówić 3 godziny. Efekt był taki, że koledzy mówią, Bolek, dziś już do kościoła nie idziemy. Tak, no i bracia, to mimo wszystko jakiś sukces. A drugi sukces, który ja uważam za mój osobisty, to coś takiego, bracia, że naprawdę ludzie, wiecie o tym, wielu ludzi jest antysemitami. No i miałem ten przywilej, że rzeczywiście w mojej pracy młodzi ludzie, którzy na oczy nie widzieli Żyda, ale Żydzi byli po prostu winni wszystkiego. Takie zabawne sytuacje, jak oczywiście miałem okazję tłumaczyć, jak Pan Bóg patrzy na naród izraelski. I myślę, że pewne rzeczy jednak do nich dotarły. Bo jakże mi już wywalczył, bo walczyli, że jednak Żydzi są winni już nie tylko ukrzyżowania Chrystusa, ale że biorą te demony, znowu czasami wracały, że biorą krew na chrześcijańskich dzieci na macę. No oczywiście ja trochę mnie tam wysiłku kosztowało, ale efekt był taki. No Bolku, nie mów, już ci wierzymy z tą krwią, ale choć tą kropelkę. Nie mów, że ty kropelki nie biorą. No, ale że mi ty kropelki oczywiście nie darował. Miałem kolegę, bracia, który rzeczywiście był zainteresowany narodem izraelskim i to był, dla mnie to był sukces. Bo dawałem mu i broszurki, i to, co Biblia mówiła, broszurki były na temat Izraela, poparte Pismem Świętym. I po jakimś czasie, może upłynął pół roku i znowu jest jakieś spotkanie, jest atak na Żydów. Ja żem był ciekaw, czy do tego kolegi coś dotarło. I okazuje się, że on walczył za Izraela. Nie ja, ja żem z boku stał, a on co jakiś czas się pytał, Bolku, dobrze mówię? To ja żem tylko kiwnął głową, że dobrze. Czyli ja mówię, może się chwalę, dla mnie to sukces, bo jednego żem człowieka przekonał, ja w moim życiu, bracia, może więcej, że stanął murem za Izraelem. I dla mnie to wielka, wielka satysfakcja. No i może jeszcze jakieś pytanie?
Ten Bronek Wybolek jest rozmowny. A powiedz mi, a na przykład z katolikami, jak takie rozmowy zaczynałeś? Od czego? Jak wiesz? Bo czasami mamy taki problem, że czujemy, że chcielibyśmy coś powiedzieć, ale nie wiemy, jak zagaić, jak rozpocząć taką rozmowę na jakiś taki temat właśnie religijny.
No wiesz, ja ci powiem tak szczerze, Nie chciałem, ja osobiście nie chciałem prowokować, bo wiedziałem, jak sprowokuję pytanie, to często koledzy byli przeciw mnie z prostej przyczyny, wiedząc, że nie jestem katolikiem. Cierpliwie, że czekał i słucham, wiedząc, że sami na swój kościół będą mówić i wtedy miałem pełne prawo się do rozmowy włączyć. Oczywiście rozmowy były, tak jak mówię, że były takie przypadki, że na przykład dyskusja na temat Ojca Świętego. Ja żebym im tłumaczył, że w Biblii, bracia, koledzy, jest napisane, że nikogo na ziemi nie nazywajcie. To notowali. O obrazach Rytyk, drugie przykazy. Oni to notowali i mówią, bo jak będzie chodził ksiądz po kolędzie, to my się spytamy, czy rzeczywiście tak się sprawy mają. No oczywiście ja, żem tego pilnował. Czy ten ksiądz, jak tam chodził po kolędzie, czy się spytali? Oczywiście było coś takiego. No wiesz, Bolku, był ksiądz, ale ja, żem nie miał czasu. Po prostu bali się, mówiąc tak szczerze, bali się księdza. Nie spytali się, nie wiem dlaczego, ale nie spytali się. Czyli nie do końca byli fair. Bracia, ale by, tak jak żem wspomniał, bo miałem i kolegów, którzy byli z innych kościołów. Miałem kolegę, który chodził do kościoła adwentystów i rzeczywiście, ja mogę powiedzieć szczerze, to jeden był taki starszy człowiek, którzy oni rzeczywiście byli bardzo pokorni, ale na tym wiele tracili, bo po prostu mnie ich było czasami żal, ja, że musiał iść i pewne sprawy, jak to się mówi, brać w swoje ręce, żeby ich obronić. Bo daję taki przykład, że jeden elektryk, ten kolega adwentysta, przestał zjeżdżać na dół. No i dowiedziałem się, tam się z niego strasznie śmiali, mówię, w czym rzecz? Bo on nie zjeżdżał na dół, bo stwierdził, że może przegapić, jak Chrystus przyjdzie po raz drugi, a on będzie 500 metrów pod ziemią. I z tego powodu po prostu nie dostąpi zbawienia, bo go nie ma na powierzchni. No i ja, chcąc, nie chcąc, to musiałem kolegę bronić, wytłumaczyć, o co jemu widocznie chodziło. No i takich rozmów było wiele i bardzo wiele. Ale tak jak powiedział, że, bo się brat tu pyta, jak się te rozmowy zaczynają. Czasami zaczynają się tak, że ktoś przyszedł w poniedziałek i mówi, że był na uroczystości, bo był chrzest. No to już pole było do dyskusji, no bo ten chrzest dokonał się na tym miesięcznym czy dwumiesięcznym dziecku. Oczywiście Biblia nie mówi, że mają być niemowlęta w chrzcinie, że człowiek musi być świadomy i bracia. I dla mnie jest to była taka przestroga, jak na temat, bo właśnie to był zmazanie grzechu pierworodnego w przekonaniu tych moich kolegów. Ja czasami, że ten temat, że może z 2-3 miesiące powracaliśmy do tego, bo nie chcieli się zgodzić, że to jest coś niezgodne z Biblią. I zrobiłem jeden błąd w życiu. Może nie jeden w życiu, ale na mojej kopalni. I po którymś razie, po tych paru miesiącach powiedziałem, przecież już nie mów, nie pamiętam, bo to już trochę upłynęło. Może bzdur, może jakieś, no nie pamiętam, ale na pewno nie jakieś słowo, które się powinno mi wymknąć. I straciłem tego rozmówcę, tego kolegę przynajmniej na parę miesięcy. Poczuł się obrażony, pewno i słusznie. I upłynęło może parę miesięcy i pomalutku te mury się burzyło. I znowu rozmowa była i właśnie on, jak mnie spotkał po wielu latach, to powiedział, że tych rozmów ze mną mu brakuje. Czyli wszystko było w porządku. Dlatego ja mówię, że jednym takim słowem można sobie przyjaźń stracić, to nawet nie stracić przyjaźń, bo ja nie mówię, że to była przyjaźń, ale ten mur, jak tego muru się, bracia, nie rozwali zaraz, miesiąc, dwa, to on potrafi wyrosć bardzo długo. Abyśmy ze sobą nie potrafili rozmawiać, to do dziś byśmy pewno sobie może dzień dobry nie mówili na ulicy. Dlatego mówię może na nasze zbory, że czasami jednak warto szybko, jak są jakieś nieporozumienia, szybko ten malutki półmetrowy mur rozwalić, żeby czasami nie wyrósł na 10-12 metrów.
Dziękuję, Bolku, za twoje świadectwo. Jeden fragment, który chciałbym, żeby w tym momencie zabrzmiał. Brat Bolek pracował w specyficznych warunkach.
w takim miejscu, gdzie ludzie bywają twardzi, bywają dosadni. I właśnie w tych warunkach no, trzeba rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne, o tym, co jest dla nas najważniejsze. Przeczytam wam jeden fragment, który wydaje mi się trochę opowiadać o czymś podobnym. List apostoła świętego Pawła do Filemona. I do Filemona apostoł Paweł pisze tak. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz więźniem Chrystusa, proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Apostoł Paweł, właśnie będąc nie na kopalni, ale w więzieniu, pozyskał człowieka. W więzieniu, wiecie, tam też bywają różni ludzie. Tam nie bywają ludzie tacy bardzo ogładzeni i kulturalni. Apostoł Paweł tam w więzieniu pozyskał człowieka, którego pozyskał dla Ewangelii. I to nas wszystkich uczy, że w różnych miejscach, jeżeli mamy w sobie tą chęć i skutki nie zależą od nas, ale rozmowa o Bogu, o tym, co ważne, jest istotna. Chciałbym zaprosić teraz tutaj jeszcze jednego rozmówcę, Agnieszka, siostra Agnieszka Adamowicz. Musimy zobaczyć zestaw innych zdjęć.
Pokój, braterstwo.
To Agnieszka musi najpierw opowiedzieć o tym nam, czym się zajmuje zawodowo.
Ja zawodowo zajmuję się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Bardzo lubię tą pracę i bardzo chętnie braterstwo o niej opowiem. Myślę, że zdjęcia mi w tym troszkę pomogą. Moja praca polega na tym, żeby dzieciom, które są niepełnosprawne, przybliżyć dzieciństwo jak najbardziej, żeby one poczuły dzieciństwo zdrowych dzieci, żeby umiały się bawić ze sobą, żeby umiały ze sobą rozmawiać, mimo że nie potrafią mówić, żeby poczuły bliskość siebie. I myślę, że te zdjęcia, które tutaj są pokazywane, pomogą mi w tym, tylko muszę sobie zerknąć. Najpierw o poprzednim zdjęciu. Na poprzednim zdjęciu widzieliśmy, o właśnie tym, na tym zdjęciu jest Wiktor, który jest dzieckiem z porażeniem mózgowym, który intelektualnie rozwija się jak najbardziej w normie. Jest ograniczony, ogranicza go tylko ciało albo aż ciało. I tak naprawdę jest to bardzo smutne, ale to on tak naprawdę pokazuje mi, jaką cierpliwość trzeba włożyć w to, żeby przez godzinę lub półtorej zjeść posiłek. I to tak naprawdę nie ja potrzebuję tej cierpliwości, żeby go karmić przez półtorej godziny, tylko on, żeby chciał zjeść. Jakiej cierpliwości on potrzebuje, żeby móc namalować obraz, który tak naprawdę maluje swoimi rękami, ale które ja prowadzę. Jest to chłopak niesamowicie inteligentny i posługuje się on za pomocą wzroku. My natomiast jako nauczyciele mamy za zadanie jak najbardziej umożliwić mu czytelność w tej komunikacji, żeby mógł on powiedzieć nam, czego on aktualnie potrzebuje i czego chce. Teraz może kolejne zdjęcie. O, a tutaj jest coś wesołego, co w naszym przedszkolu się raz na jakiś czas przytrafia. To jest bal przebierańców. I na tym balu, tak jak to zdrowe dzieci, nasze dzieci przebierają się w różne stroje, które sobie sami wybierają i sami tworzą. Ja za doradą mojego syna przebrałam się za piłkarza i razem świętowaliśmy te kilka radosnych chwil w przedszkolu. To zdjęcie jest trochę dla mnie trudne, bo ja tematu odchodzenia dzieci jeszcze nie do końca przerobiłam. I teraz jest trudno. To ja za chwilkę o tym zdjęciu powiem, a teraz o następnym. Wychodzimy sobie razem też na wycieczki i chodzimy w różne miejsca, które to albo my wymyślimy, albo rodzice. I te wycieczki tak naprawdę wyglądają jak wycieczki zdrowych dzieci. Jedyne co, no to po prostu pchamy wózki i staramy się im przybliżyć rzeczywistość, która nas otacza. Tutaj akurat byliśmy na wycieczce w Krakowie, w takiej wiosce afrykańskiej. Dzieci zwiedzały różne atrakcyjne miejsca. A tutaj nie wiem, czy widać, ale świętujemy też urodziny, ponieważ to jest taka radosna chwila, że dzieci żyją kolejny rok, ponieważ te dzieci szybko odchodzą. No i to jest też kilka chwil radości, które razem świętujemy. Rozmawiamy na temat tego, że dzieci się urodziły. No i się po prostu wtedy bawimy, cieszymy. Dmuchamy świeczki na torcie. A teraz już mogę powiedzieć o tym zdjęciu, które było wcześniej. Tam na dole to są dzieci, które razem się bawią i bardzo się lubią. Ten chłopczyk, który jest widoczny na zdjęciu na dole, niestety od nas odszedł. To było dosyć trudne dla wszystkich. I tak naprawdę przy jego odejściu uświadomiłam sobie to, że to te dzieci uczą nas, mnie, uczą cierpliwości, uczą radości, uczą tego, że jak jakiś kęs albo cały posiłek zostanie zwrócony, to trzeba się podnieść i zjeść jeszcze więcej, żeby mieć siłę na zabawę, żeby mieć siłę na zabawę między sobą, na naukę, bo też się uczymy. I to był chłopczyk, który dodawał do naszej grupki pięcioosobowej, bo ja mam pięcioro dzieci w grupie. Dodawał bardzo dużo radości, bo był zawsze uśmiechnięty, tylko czasem płakał, jak go bolał brzuszek. A tak to dodawał bardzo dużo radości. A tutaj też kolejne zdjęcie z urodzin, ale o urodzinach już mówiłam, to możemy przejść dalej. A tutaj jesteśmy na takiej salce, w której dzieci sobie ćwiczą, rozwijają się ruchowo. Tak naprawdę ten rozwój polega na tym, żeby nie zatracać umiejętności, które są. Więc staramy się utrzymywać ten poziom, na którym dzieci są, żeby mogły na przykład podnieść rączkę do góry i strącić piłkę. I one się wtedy strasznie cieszą, że mogą samodzielnie coś wykonać. Nie wiem, czy Daniel ma jakieś pytanie.
Chciałem cię zapytać, dlaczego wybrałaś taki zawód?
Myślę, że jest to związane też z moim wychowaniem, z moimi rodzicami, którzy wszczepili we mnie strasznie dużo wrażliwości i po prostu podoba mi się to, że mogę dawać coś innym. I ta praca mi pokazała to, że ja innym coś daję, to jeszcze więcej dostaję. Ale to się okazało już w trakcie.
Jak wygląda twoja praca z pozycji człowieka wierzącego? Czy to stanowi jakieś dodatkowe, powiedziałbym, obciążenie nawet? Czy no jak w ogóle to wygląda, to zetknięcie człowieka, którego pracą jest pomaganie innym, i z tym, że czuję, że jest to także posłannictwo każdego człowieka wierzącego?
Moja praca tak naprawdę, żeby była owocna, przebiega na dwóch płaszczyznach. I pierwszą płaszczyzną jest to współpraca z innymi ludźmi, bo w mojej grupie są jeszcze dwie osoby, z którymi muszę współpracować. I żeby dzieci dużo zyskiwały, to nasze relacje muszą być bardzo dobre. No a druga to kontakty z dziećmi. I te kontakty są bardzo żywe i bardzo głębokie. I myślę, że wiara pomaga mi w wykonywaniu mojej pracy, ale też ta wrażliwość, którą dostałam od zboru, od rodziców, pomaga mi nie wstydzić się tego potencjału, który mam i przy chociażby właśnie tym, jak Jureczek odszedł od nas, starałam się mieć odwagę rozmawiać na ten temat i z dziećmi, i z personelem, mimo że to było strasznie trudne i tak naprawdę do teraz jakby jest to dla mnie takie dosyć obciążające.
To musisz ten wątek trochę rozwinąć. Jak rozmawiasz z koleżankami o Bogu i o tych no i o tym, co jest kwestią naszych głębokich przekonań i wiary. A wiem, że rozmawiasz, bo rozmawialiśmy też.
Często jest tak, że zapraszam moje koleżanki do mnie do domu i cieszę się, bo takim akcentem, którym rozpoczynamy jakąś rozmowę, jest to, że zapraszam ich na obiad, no i razem wspólnie po prostu się modlimy. Mówię, że mamy taki zwyczaj. No i od takiego momentu zaczyna się rozmowa o Bogu i o tym, jak ja Go widzę. I tak naprawdę bardzo często zdarza się też tak, że te osoby, z którymi rozmawiam, też mają w sercu Boga i ta rozmowa później płynie już w tą stronę. No i później ciekawą rzeczą jest to, że podczas chociażby karmienia, które strasznie długo trwa, też między sobą rozmawiamy na temat religijny. To się dzieje tak naturalnie, nie umiem odpowiedzieć, jakim słowem rozpoczynam.
Czy w tej pracy nabiera się rutyny i czy ona jest pożądana, czy nie?
Jeszcze nie wiem, czy się nabiera rutyny. Na razie jeszcze tego nie doświadczyłam. Być może tak, bo na razie pracuję 8 lat i jeszcze tego nie zaznałam. Na razie staram się uporać z tym, że dzieci odchodzą i że jest to część życia i że muszę się nauczyć tego, żeby jakoś to przełknąć, bo w końcu wierzymy, że będzie dobrze i mamy tą nadzieję. Natomiast jest to coś nienaturalnego, jak dziecko umiera i odchodzi.
Chyba tyle. Agnieszko, dziękujemy Ci bardzo za tą rozmowę. Przeczytam Ci jeszcze kawałek jeden. Dla Agnieszki fragment z Dziejów Apostolskich, który właściwie jest dla nas wszystkich. On może jest... To jest o dwóch apostołach, historia, którą bardzo dobrze znacie, jak Piotr i Jan szli do świątyni. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinę modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich dotrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki i zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się, podskakując, chwaląc Boga. I to jest historia o tym, że idzie dwóch ludzi do świątyni i człowiek prosi ich o pomoc. Tak jak nas, wiele osób prosi o pomoc. I oni mówią, są rzeczy, których nie mamy, którymi nie dysponujemy. Jeżeli chodzi ci o pieniądze, to nie trafiłeś dobrze. Ale mamy coś, co ci możemy dać. Coś, co cię może zainteresować. Mamy moc w imieniu Jezusa Chrystusa, która może sprawić, że będziesz chodził. I właściwie każdy z nas, czasami musimy się zastanowić, czego nie mamy, czym nie dysponujemy, oraz tym, co mamy, co możemy dać innym ludziom i co możemy powiedzieć, że jest właśnie tą mocą. Pewnie nie mamy mocy uzdrawiania ludzi, nie mamy tej umiejętności, tej mocy, żebyśmy tak jak apostołowie stawiali ich na nogi, ale mamy pewnie dużo innych rzeczy, które możemy dać sobie wzajemnie, możemy dać ludziom wokół nas po to, aby czuli, że oddziałuje w ten sposób Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Braterstwo, gdyby ktoś z was Ja teraz to zrobimy teraz tak, że ja tam mikrofon włożę i chciał opowiedzieć trochę o swoim życiu, o czymś, co go spotkało w jego pracy, w jego codzienności, co może być dla innych pouczeniem, to będzie na to chwila, ale jeszcze wcześniej zaśpiewamy jakąś pieśń wspólnie, żebyście mieli czas się nad tym zastanowić.
Numer 102. Czekam wiernie Dnia Pańskiego. Czekam, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, a z nim mnogość Pańskich łask. Kiedy ogląda się takie zdjęcia, chyba każdy z nas ma większe pragnienie, żeby ten czas już nastał.
Chciałby coś nam wszystkim opowiedzieć, podzielić się kawałkiem. Bardzo proszę, tam jest mikrofon.
Może nie wszyscy mnie znają, to się przedstawię. Józef Potępa z Andrychowa.
Znają.
Jak bracia wiedzą, mam wiele kontaktów na co dzień z ludźmi różnych profesji i również różnych wyznań. I powiem braciom niedawno taką sytuację, jaką miałem. Jak bracia wiedzą, Andrychów niedaleko jest miejscowości, ponad 40 kilometrów, bo Grzechynia to jest koło Suchej Beskidzkiej. Nie wiem, czy bracia wiedzą, z czym się kojarzy wam ta nazwa? Z księdzem Natankiem. No więc ludzie z sąsiedniej wioski byli u mnie, no i zaczynamy, oprócz spraw zawodowych, sami rozpoczęli mowę, bo to było po tym święcie Bożego Ciała, no i opowiadają mi, że w zeszłym roku ksiądz Natanek zrobił procesję z okazji święta Bożego Ciała, gdzie brały udział również zwierzęta, krowy, cielęta, barany różne. No, niektórzy byli oburzeni, niektórzy byli zaskoczeni tą nowością. Zresztą niedawno oglądaliście w gazecie, powołał ten zakon, w takich czerwonych strojach chodzą. Byli w Wiedniu, też tam chcieli się zareklamować, no ale Austriacy to puścili tak jakoś koło uszu, im to przeszło. No we wczorajszej gazecie czytam, że znów powstał nowy zakon przeciwników tego zakonu księdza Natanka, rycerze znów Jana Pawła II, tak się nazywają. To we fakcie wczorajszym zdaje się jest. No i od słowa do słowa, bracia, rozpoczęła się rozmowa na temat przykazań Bożych, no bo tam chodziło o te obrazy, które tam w czasie tych uroczystości noszą. Ja mówię właśnie, bo to było małżeństwo, że przecież drugie przykazanie mówi, że nie czyń sobie żadnego obrazu. Ci zdziwieni patrzą, przecież takiego przykazania nie ma. Ja mówię, proszę panią, jest takie przykazanie, jest w Biblii i podaję jej gdzie. W katolickiej to jest w Księdze Wyjścia, no my mamy drugą mojżeszową, wydanie brytyjskie. I mówię, jest drugi raz powtórzone w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli u nas piąta mojżeszowa. No i zaczyna się właśnie rozmowa na temat przykazań. Ona zdziwiona, że coś takiego ja mówię. No, wyjąłem brytyjskie wydanie, dałem jej do przeczytania. No ona zdziwiona, no ale to jest brytyjskie wydanie. Tak sobie pomyślałem, że muszę mieć pod ręką również i wydania katolickie z imprimatur, żeby wiedzieli, że tak się rzecz ma. No i robiłem tam właśnie z mężem, byłem zajęty. Jej dałem do przeczytania, jeszcze ze Stanów przywiozłem taką krótką ulotkę w oczekiwaniu lepszego jutra. No i zaczęła, po prostu przeczytała to szybko i mówi tak: wie pan co, z całym szacunkiem do pana, ale ja widzę, że to jest coś innego, ja się boję tego czytać i nawet boję się tego brać ze sobą. No i ja mówię, a czemu się pani boi? To poczytać. Pani się dowie, jak wygląda rzeczywiście prawda, jak wyglądają autentyczne 10 przykazań. No i dałem jej tam jeszcze broszurkę Nadzieja odnośnie zmartwychwstania i tam jeszcze inne małe czasopisma. No, poprzeglądała to, wystraszyła się, że jest tu coś innego. No, później mąż był wolny, dałem mężowi to też do przeglądnięcia. Ja mówię, wie pani co, jak pani się boi, to niech chociaż mąż jedną z nich przeczyta. No i dałem mu tą broszurkę, nie broszurkę, no ten traktat taki w oczekiwaniu lepszego jutra. I tak pomyślałem, bo już mam, u mnie już też brakło. I to pytałem brata księgarza tej broszurki, co jest, czy znasz drugie przykazanie. I wydaje mi się, że my wiele takich drobnych spraw związanych na przykład choćby z zainteresowaniem ludzi, jak wyglądają oryginalne 10 przykazań, że myśmy powinni więcej działać pracy na zewnątrz, bo mamy przykład po wojnie, jak był rozdział między stowarzystwa i wolnych badaczy Pisma Świętego, że stowarzystwo, które później przyjęło nazwę Świadków Jehowy. Widzicie, bracia, oni chodzą od domu do domu i ich obecnie w Polsce jest około 130 tysięcy. Są trzecią siłą w Polsce pod względem religijnym. A nasz ruch zamiera i wydaje mi się, że tu musimy bardzo wiele zrobić na tej niwie. No, tu rozmawiam z niektórymi braćmi, że dochodzi za 2 lata będzie już 100 lat od tego czasu, kiedy ruch badaczy był bardzo popularny w świecie, który głosił bliskość Królestwa Bożego. No i wydaje mi się, że na to stulecie powinniśmy też nieraz niektóre nasze rzeczy przeanalizować, pomyśleć, czy po prostu gdzie my jesteśmy i co dalej, bo ja tak widzę, bracia, że no, jesteśmy tu zebrani. Wydaje mi się nam, że jesteśmy w bardzo małej, znaczy bardzo miłej atmosferze, ale moje spostrzeżenie jest takie, że jeżeli tak w takim tempie to dalej pójdzie, to będziemy mieć podobnie jak w Ameryce, gdzie ruch badacki zamiera. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jedna refleksja do tego, co mówi brat Józiu. Brat Józiu zajmuje się kręgosłupami i ja u niego w poczekalni kiedyś byłem i słuchałem, jak ludzie tam sobie rozmawiają na temat tego potępy. I to jest jego sukcesem, wiecie co jest? Nie tylko szermierka słowna, którą prowadzi, bo wiecie, że jest dobrym szermierzem słowa i potrafi dyskutować, ale tak naprawdę ludzie oprócz tego muszą mieć świadectwo tego, że ktoś jest dobrym człowiekiem i pomaga innym. I siła jego jest nie tylko w szermierce słownej, tak jak wielu z nas. Możemy wielu ludziom wiele rzeczy mówić i tłumaczyć, ale tak naprawdę oni odbierają nie tylko to, co my mówimy, ale także to już jakimi jesteśmy ludźmi. I to stawia bardzo wysokie wymagania wobec nas. Więc nad tym się zastanawiamy, jak zrobić, żeby rozmawiając o Bogu, żeby to nie było tylko wykazywanie komuś błędu, bo to nie chodzi o to, żeby komuś wykazać błąd. Chodzi o to, żeby go pozyskać dla Bożej sprawy. Że jeżeli gdzieś jeszcze są ludzie, którzy chcą Bogu się oddać całkowicie, to trzeba ich szukać i trzeba jak najwięcej ludzi pozyskać dla Bożej sprawy i żeby to nie było tylko wykazywanie im jakichś błędów. I myślę, że o to nam wszystkim chodzi. Czy jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć? Słuchajcie, jeszcze potem będzie to też czas, kiedy będziemy chcieli też jeszcze ten mikrofon uruchamiać. Chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali kilka pieśni, żebyśmy razem się połączyli w tej wspólnej radości bycia razem. I także, tak jak powiedział Józiu, myślenia o tym, jakie jest nasze dzisiaj posłannictwo, co chcemy robić, jaka jest nasza pobożność. I w tym wszystkim, w tej takiej refleksji i wdzięczności za to, co nam Pan Bóg dał, żebyśmy zaśpiewali kilka pieśni.
Jest jedno imię drogie mi. Refren brzmi: sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa. Za co Go kochamy? Myślę, że jeżeli tu przyjechaliśmy, to dobrze wiemy. Za Jego miłość, którą dał nam i za to, że przyszedł tutaj na ziemię, za to, że On zechciał nas, ludzi, którzy jesteśmy grzeszni, wybawić z grzechu. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodką to imię brzmi, wpisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa. Zawsze będę Go kochać, bo On pierwszy ukochał mnie. Miłości dzieje głosi mi, miłości aż na krzyż. Osładza wszystkie moje dni, do nieba wiedzie wzwyż. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa. Zawsze będę Go kochać, bo On pierwszy ukochał mnie. To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewać chcę. On nam zbawienie wszystkim da, miłuje także Cię. Sercem kocham Jezusa, Kiedy czytam Słowo Święte, pieśń z cegiełek, jeżeli ktoś ma, a nie widzi nut z rzutnika, to można sobie otworzyć.
Kiedy czytam Słowo Święte, prawdy blask oświeca mnie i znów widzę życie grzeszne, błagam Zbawcę w chwili tej. Nie pamiętaj moich grzechów, nie pamiętaj moich win. Oczyść mnie krwią swoją świętą, abym czysty z Tobą żył. Wciąż rozmyślam o wytrwaniu, aby wejść do górnych stron. Stąd mam ciągle na wołaniu, tam gdzie Jezus ma swój tron. Nie pamiętaj moich grzechów, nie pamiętaj moich win. Oczyść mnie krwią swoją świętą, abym czysty z Tobą żył. Nieraz w życiu zdarzy się, w drodze mej gubię ślad. Wtedy idę do Jezusa, na kolanach modlę się. Nie pamiętaj moich grzechów, nie pamiętaj moich win. Oczyść mnie krwią swoją świętą, abym czysty z Tobą żył. Nie pamiętaj moich grzechów, nie pamiętaj moich win. Oczyść mnie krwią swoją świętą, abym czysty z Tobą żył.
Również z cegiełek, pieśń 39. Przyrzekałem Twe słowo wypełniać, nie ulegać pokusom wśród zła.
Przyrzekałem Twe słowo wypełniać, nie ulegać pokusom wśród zła i swe życie dla Ciebie poświęcić. Ty zbawiłeś pewnego mnie dnia. Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi, i wszędzie Twój duch, zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny i w miłości swej przebacz nasz dług. Byłem wdzięczny samotny w tym świecie, bez nadziei był każdy mój krok. Twoja łaska i krew grzech mój zmyła, zdjęła ciężar gniotący mnie trąb. Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi, i wszędzie Twój duch, zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny i w miłości swej przebacz nasz dług. Jeśli chcesz, przyjacielu, żyć wiecznie, jeśli chcesz radość do Pana wziąć, całkowicie dziś Jemu się oddaj i do śmierci posłuszny Mu bądź. Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi, i wszędzie Twój duch, zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny i w miłości swej przebacz nasz dług. Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi, i wszędzie Twój duch, zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny i z miłości swej przebacz nasz dług.
Refren tej pieśni to jest właściwie podsumowanie modlitwy pańskiej.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie i Twój duch jest wszędzie, daj nam chleba powszedniego i wybacz nam nasze winy, jak my odpuszczamy długi innym. I w ten naturalny sposób chciałbym, bratostwo, żebyśmy teraz skupili się trochę na tym, na modlitwie. Na modlitwie, a modlitwa... Coraz częściej czujemy, że modlitwa społeczna ma szczególny wymiar. Doświadczamy tego często w naszych zborach. Ja mogę powiedzieć o naszym zborze krakowskim, że odczuwamy to, że wtedy, kiedy wokół jakiejś jednej intencji wspólnie przedstawiamy Panu Bogu sprawę, przedstawiamy Mu pragnienia na naszego serca i łączymy się w tej modlitwie, to czujemy, że ma to szczególny wymiar. I pewnie to zjawisko znacie. Ci z was, którzy mają dzieci, wiedzą, że kiedy dzieci umówią się co do jakiejś sprawy, to trudno jest im, odmówić. I myślę, że Pan Bóg jako nasz dobry ojciec często patrzy i właściwie oczekuje od nas tej właśnie wspólnoty. To, że są sprawy, w których różne różnice, które między nami istnieją, temperamentów, poglądów, gdzieś zostawiamy je na bok i mówimy, jest sprawa, która nas wszystkich łączy. I w modlitwie potrafimy się połączyć we wspólnej sprawie. My w naszym zborze w Krakowie doświadczyliśmy. Byłem ostatnio w zborze w Niepołomicach i też widzę, że w tym zborze też to jest. Pewnie w wielu zborach macie podobne doświadczenia. W modlitwie społecznej są właściwie takie dwa elementy. Jeden to jest to, co mówi Pismo, że gdyby się dwóch lub trzech zgodziło co do jednej sprawy, będzie to szczególnie potraktowane. I właściwie musimy się zgodzić co do jakiejś sprawy. I myślę, że moglibyśmy dzisiaj zrobić sobie takie dwa typy intencji modlitewnych. Zakładam, że tu wśród nas, jak tutaj was wszystkich widzę, są zarówno ci, którzy potrzebują modlitwy, czy ich bliscy, czy są sprawy, które im bardzo leżą na sercu i chcieliby, żeby one stały się wspólną troską. Zakładam też, że wśród nas tutaj są tacy, którzy są skłonni do modlitwy, którzy modlitwą są skłonni usłużyć, których serca gotowe są na to, aby poprowadzić nas wszystkich. To jest bardzo dobre sformułowanie, które kiedyś było używane. Dawniej się mówiło tak, że a w modlitwie poprowadzi nas brat ten i ten. Właściwie to jest nasza wspólna modlitwa, a ten, który ją wypowiada, on tylko prowadzi nasze myśli, on tylko je ukierunkowuje, on tylko pozwala nam dołączyć się do pewnych intencji, które wypowiada. Więc będziemy, myślę, chcieli, by ktoś poprowadził nas w modlitwie, by ktoś poprowadził na nasze myśli, do których byśmy się chcieli połączyć. A pierwsza intencja modlitewna to jest dziękczynienie. Zanim zaczniemy cokolwiek prosić, to musimy doświadczyć i musimy powiedzieć, jaki Pan Bóg jest dobry. Ile dobrych rzeczy nam dał. I pierwszą rzeczą, którą nas Pan Jezus uczy, to jest uwielbienie Ojca i dziękczynienie za wiele dobrych rzeczy. I chciałbym, żebyśmy do tego mikrofonu, który tam stoi, byli w stanie powiedzieć kilka rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Zanim jeszcze się pomodlimy, zanim jeszcze będziemy się modlić, to żeby powiedzieć, co takiego dobrego doświadczyliśmy i co uważamy za to, że chcemy powiedzieć wspólnie Panu Bogu dziękujemy i że tych dobrych rzeczy doświadczamy. Więc chciałbym, żebyście pomyśleli teraz o tych intencjach dziękczynnych i o tym, za co Panu Bogu jesteśmy wdzięczni. A żeby jeszcze nas trochę dać chwilę na skupienie, chciałbym, żeby zabrzmiała jeszcze jedna pieśń. Pieśń w miłości niepojęty. Grzegorz. W miłości niepojęty, którą tutaj zaśpiewa Paweł wraz ze swoimi przyjaciółmi, ale pewnie dzięki słowom, które się pokażą, będziemy się mogli do niej dołączyć. To jest świeżo napisana pieśń, także jeszcze pewnie jej nigdzie nie ma.
jesteś wierny. Dla Ciebie cześć, chwała i dziękczynienie. Dzięki Jezu Ci. Dobroci nieoceniony, nieoceniony. W łasce jesteś hojny, jesteś hojny. Mądrości niedościgniony, niedościgniony. Chwale uwielbiony, bądź uwielbiony. Dla Ciebie cześć. Dla Ciebie cześć,
dla Ciebie cześć,
chwała,
chwała
i dziękczynienie.
Cześć i chwała, dziękczynienie. Cześć i chwała.
Dzięki Jezu Ci.
Dzięki Ci Jezu. Dzięki Ci
za zbawienie.
Cześć i chwała, dziękczynienie. Cześć i chwała.
Dla Ciebie cześć.
Chwała,
chwała i dziękczynienie.
Cześć i chwała, dziękczynienie. Cześć i chwała.
Dzięki Jezu Ci.
Dzięki Jezu.
Dzięki.
Dzięki Ci
za zbawienie.
Cześć i chwała za zbawienie.
Piękny jest świat, prawda? Piękne są kwiaty. Tak, Marek, piękne są kwiaty. Może tu szczególnie w Hebdowie to możemy odczuwać. A propos piękna świata, to jeszcze przeczytam wam jeden psalm, a potem zapytam o te rzeczy, za które chcemy Panu Bogu podziękować. Psalm 104. Błogosław, duszo moja Panu. Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Przywdziałeś chwałę i majestat. Przywdziewasz się światłością jak szatą. Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Budujesz na wodach swoje górne komnaty. Czynisz obłoki rydwanem swoim. Suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi. Ogień płonący sługami swymi. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Okryłeś ją głębią jak szatą. Wody stanęły nad górami, ustąpiły, gdyś je zgromił. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego. podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym, dzikie osły gaszą w nich swe pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi. Zraszasz góry z górnych swych komnat, ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi. Będę śpiewał Panu, póki żyw. Będę grał Bogu memu, póki jestem. Oby mu była miła pieśń moja, ja radować się będę w Panu. Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław, duszo moja, Panu. Alleluja. Czy jest coś takiego, za co chcielibyśmy Panu Bogu podziękować i co szczególnie doceniamy? Zapraszam do tego mikrofonu. Siostra Losia idzie pierwsza. Ja dam w ogóle krzesło, jakby ktoś chciał.
Moja wielka wdzięczność dla Pana Boga i Pana Jezusa przepełnią moje serce. Dlatego cokolwiek było dziś mówione, przebrało to już siłę milczenia. I myślę, że bracia mnie znają, że w moim życiu toczą się różne momenty, a jest już około 22 lat, jak zaczęłam nowe życie. I tak jakbym tamto życie się mi skończyło, a nowe się toczy. I myślę, że jeżeli ono już się toczy tyle lat, to ta wdzięczność rośnie dla Pana Boga, myśląc o tym, że tak jak mnie, braterstwo, widzicie, że jestem często między braćmi jako świadectwo, że Pan Bóg miłuje tych, którzy Go miłują. Jeżeli chcemy, aby Pan Bóg nas miłował, to musimy wszystko czynić ze siebie, wyłożyć, żeby właśnie udowodnić to i tymi słowami, które chcę tu w krótkości wyrazić, Panu Bogu i Panu Jezusowi podziękować, że otchłani został głos przywrócony życia mojego i przywrócony tak, jakby się nic nie stało. I wędruję, podróżuję między braćmi, bywam i o własnej sile to pokonuję, ale nie o własnej, przy pomocy Bożej. I myślę, że nawet za to dzisiejsze słonko, to mogę śmiało powiedzieć, że wysłuchał Pan Bóg moją modlitwę, aby tutaj świeciło to słoneczko i żeby ta społeczność nasza mogła być uwielbiająca i te dzieci skaczące i Paulinka, jak tutaj zaczęła chodzić o własnej sile, to wszystko prowadzi właśnie do wielkiej wdzięczności kochanemu Ojcu, który chce nas wszystkich uzdrowić i wszystkim dać siły. I Pan Jezus, który oddał życie w cierpieniach dla nas wszystkich, to jest wszystko tak wielkie, że przekracza moje siedzenie na krześle. Dlatego pozwoliłam sobie, żeby stanąć i Panu Bogu publicznie podziękować i zachęcić wszystkich, abyśmy wszyscy z tą wiarą przez życie przeszli i znaleźli się w Królestwie Bożym. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, siostrze Losi, za radość życia.
życie jest naszym największym, no może dużym darem, który dostaliśmy. I ta radość życia, że możemy się cieszyć, oglądać świat. I to, co siostra Losia, zupełnie podzielam tą radość, że możemy bywać, ona może jeździć, my możemy ją widzieć. Także to, co wspomniała, że mamy tutaj dzieci, które gdzieś tam biegają, które no, są częścią naszego życia. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczny za dzieci. Swoje, ale nie tylko swoje. Za te dzieci, które są naszym wspólnym dobrem, które wśród nas są i chcielibyśmy także podziękować Panu Bogu bardzo serdecznie. Dzieci zawsze były symbolem błogosławieństwa, a także potem polecić je Jego opiece w tych czasach, jakie są. Czasami dobrych, czasami złych. Czy ktoś jeszcze chciałby coś? Paulinka, bardzo proszę.
Wam dziękuję za modlitwę, dużo mi dała. Wasza modlitwa i Pan Bóg jest wielki, że może potrafić wszystko, może mi dać życia, że żyję z wami, jestem tutaj z wami. Nie chcieli mnie wypuścić na chrypitacji w to domu jechać, ale ja bardzo modliłam, ale Pan Bóg mnie wysłuchał i Wam dziękuję, że macie taką wiarę w Panu Bogu. Dziękuję Wam.
Dziękujemy bardzo, Paulina, za Twoją wypowiedź. Paulina była przez długi czas i nadal jest obiektem naszej troski. Jej ciało i duch, to żeby mogła podnieść się z wypadku, któremu uległa, ale także żeby duch, który gdzieś tam się czasami ma swoje kłopoty, żeby też mógł być leczony i cieszymy się, kiedy widzimy ją w dobrym zdrowiu, w dobrym ciele i w zdrowiu ciała i ducha. I myślę też, że będziemy chcieli, żeby dalej się rozwijała i żeby jej życie przebiegało jak najlepiej na Bożej drodze. Czy ktoś jeszcze chciałby powiedzieć coś, z czego się cieszy? Widzę, brat Andrzej zmierza. Bardzo proszę.
Ja powiem może, patrząc na brata Gowdę, kiedy widziałem się z nim parę miesięcy temu, przedstawiłem się, ale kto ty jesteś? Ja mówię, no jestem synem Piotra. A, Piotra, to znałem, ale ciebie nie znam. Natomiast jak ja się przedstawiam też młodszemu pokoleniu, to mówię, no jestem Andrzej Dąbek. No, jestem ojcem Bogusi i Agnieszki. A, tato Bogusi i Agnieszki. No tak, to znamy. Dlaczego przywołałem tą anegdotę? Ponieważ uważam, że kamieniem milowym jest tutaj Chebdów. A kamień po hebrajsku to jest Eben. Eben ma trzy litery. Alef, Bet i Nun. Kiedy je rozdzielimy na pół, to jest ojciec i syn. Kiedy wierzymy, myślę, wszyscy w to, że powinniśmy przekazywać to, co najcenniejsze następnemu pokoleniu. Ale też czasem to następne pokolenie nas skłania do refleksji. Bo moja córka mówiła tu przed chwilą o rzeczy, która ją bardzo cieszy, a jednocześnie też smuci. No takie jest nasze życie, przeplata się. No i trzeba jakoś z tym żyć, w tym naszym codziennym świecie. Ja napisałem taki wiersz, który chciałem powiedzieć. Co prawda może już niektórzy z was ten wiersz znają, ale nigdy powtórzeń nie było za dużo. Niebiosa jak zwój mają się zwinąć, lecz my ze spokojem mamy płynąć, łodzią nadziei i wiary, aż przeminie ten porządek stary. Droga to niełatwa, wokoło burze, lecz Pan dał nam wiosło duże i w ster nas wyposażył, by każdy się odważył płynąć bezpiecznie. Musimy jednak czytać mapę koniecznie, bo to podnosi na duchu w naszym ruchu. Trzeba znać planu Bożego rysunek, trzeba znać dobry kierunek, Więc uspokajamy się na wieży naszych obliczeń. Lecz ciągle potrzebujemy ćwiczeń w naszej cierpliwości, w naszej miłości. Na barkach nieść musimy losu brzemię. I tak wciąż okrążamy obiecaną ziemię. Jak wędrowne białe ptaki, zwracamy uwagę na symbole, na znaki. Musimy używać bystrego wzroku i ciągle, na nowo, każdego roku konfrontować nasze spodziewania z faktami, byśmy nie zostali sami, lecz otaczali się trzeźwo myślącymi, by szatan nas nie zwiódł światłami mylnymi. Plan Boży ukryty w rysunku pomaga w otrzymaniu właściwego kierunku. On ukryty w piramidzie, on ukryty w rozmodlonym żydzie. W modlitewnym uniesieniu przyglądajmy się następnemu pokoleniu. Kto wie, może wreszcie prorocy się objawią i wszystkich swym poselstwem zaciekawią. A teraz chciałem jeszcze tak trochę z serca, nie z kartki. Dobry mój Boże i Panie, który zamieszkujesz wysokie niebiosa, wierzymy, że chcesz mieszkać tu pomiędzy nami. Dziękujemy Ci za ten wiatr, dziękujemy Ci za Twego ducha, który wieje teraz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś tak dobry, że dajesz nam takie odpocznienia. Dziękuję Ci też za to, że mogę tak wielką osobę, tak wielką ilość ludzi prowadzić w modlitwie. Serce mi drga na myśl o Tobie, Panie, jaki Ty jesteś wielki. Jak wiele zrobiłeś w moim i w nas wszystkich życiu. Dlatego proszę Cię, nie opuszczaj nas. Dodawaj nam siły, byśmy mogli bez ducha bojaźni, ale odważnie mówić o Tobie, o tym, jak jesteś dobry, ki la olam hasedo. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. A więc niech ta łaska trwa nie tylko na wieki, ale na wieczność. Amen.
Amen. Dziękuję bardzo, Andrzeju, za Twoją wypowiedź, za Twoją modlitwę. Czy ktoś z braterstwa jeszcze chciałby powiedzieć, za co może Bogu dziękować? Ja powiem, że źle bym się czuł, gdyby brat Gowda się dzisiaj nie wypowiedział. Michał, podaj proszę bratu Gowdzie mikrofon. Niech brat może...
Pokój wam wszystkim miłym braciom i siostrom. Niech wam Bóg błogosławi. Jeżeli mam coś do powiedzenia o moim życiu, to powiem od końca. Jutro będę miał już 89 lat. Kiedy miałem może 15 albo 16 lat, a mieszkałem za Jarosławiem we wsi Makowisko, a mój tata już był kowalem. I już znał prawdę. I sobota była, a ja jako chłopiec, może 16 albo 17 lat, coś mu tam pomagałem. I przyszedł jeden z braci, a tata już chodził na nabożeństwa. A było nas wszystkich dzieci 8. Ja byłem 2. I ten brat mówi: bracie Gowda, wieczorem będzie nabożeństwo. Ja słyszałem, jak ten mówił człowiek, ten brat, ale mnie to wiele nie obchodziło. Ale jak się tata już szykował na zebranie, a ja byłem z natury ciekawy. Bardzo często wieczorem, jak gospodarze pochodzili z mieszkania, posiadali nad rowem, na trawniku i rozmawiali o różnych rzeczach. Ja wlazłem w krzaki, żeby mnie nie widzieli, i posłuchiwałem. I wtedy się u mnie też zrodziła myśl, a pójdę, będę słyszał, co ten człowiek będzie mówił. To był brat Gladysek. Ja dziś nie pamiętam, co powiedział. Ale jak skończył mowę brat Gladysek, ja w tym dniu oddałem się Panu. I jak wspomniałem, dzisiaj już mam, jutro będę miał 89 lat, nie pamiętam dnia w moim życiu, żeby mnie Pan kiedykolwiek opuścił. przeżyłem wiele. Przyszła wojna, zabrali mnie ruskie do wojska na front, a ja jednego z braci pytam, bracie, a jak będą kazać broń brać? Byłem zdecydowany nawet już wtedy umrzeć dla Pana. Ale ten brat mi tak powiedział. Przecież samo wzięcie broni jeszcze nie jest zbrodnią, tylko żeby nikogo nie zabić. Więc jak ruskie mnie wzięli do wojska przymusowo, pod bronią nas gnali kilkudziesięciu gdzieś w Kieleckie, w lasy. Tam po 10, a może 12 dniach dali każdemu broń, nie pytali, czy chcesz, czy nie, i na front. Gdzieś tam w okolicach Kielc, w lesie, Niemcy uciekali, widać było na drodze, a nam dali rozkaz strzelać. Nie strzelać wtedy znaczyło już zgadzać się na swoją śmierć. Ja strzelałem, ale do góry. I tak szedłem frontem aż za Odrę. I tam za Odrę Niemcy zaatakowali ruskich i mnie wzięli do niewoli. Byłem w niewoli do końca wojny. Jak się wojna skończyła, oficer niemiecki mówi, jutro miała już być kapitulacja, a to mówi, my już uciekamy, a wy idźcie, gdzie każdy chce. No to gdzie, mówię, pójdę do domu. I szedłem za Odry aż do Polski, to było coś niemożliwe. Ale idę po drodze kilka dni, aż w jednej miejscowości stoi ruski żołnierz na drodze, a ja byłem w mundurze rosyjskim wojskowym. I on pokazuje, tuda, mówi, tu trzeba iść. Ja tam poszedłem. Po kilkunastu dniach zawołali mnie tam oficerowie i pytają, kiedy, skąd jestem, gdzie się dostałem do niewoli, kiedy byłem wzięty. Ja im opowiadałem. Oni wszystko spisali, protokół, ale kazali mi odejść, ale to z powrotem, ale tam wojsko ochraniało. Po paru dniach woła żołnierz i mówi, tuda pójdziemy. A oni mnie z powrotem wcielili do wojska. Zagnali nas przez Słowację, przez Czechy, aż na Węgry, aż za Wiedeń. Tam mnie z powrotem wcielili do wojska i tam już byłem już po wojnie. Ale jednego dnia jeden z żołnierzy...
Skracaj.
Mam skracać? Moja córka nie każe mi mówić, bo ja chciałem, już przedtem pytałem się, czy mogę coś powiedzieć. A córka mówi nie, nie mów. A ja miałem to pragnienie i dziękuję braciom, że mnie bracia powołali. I właśnie wtedy żołnierz przychodzi i mówi tak, ty możesz jechać do Polski, bo między rządem polskim a radzieckim została ta zawarta umowa o wymianie obywateli. Ja przeczytałem gazetę, bo tam znam ruski język. Idę do dowódcy, Kurkow się nazywał generał. Zameldowałem się i mówię, ja chcę jechać do ojczyzny, do Polski. Spojrzał na mnie, pojedziesz do Rosji, mówi, tam jest dziewczyn wiele. Ale ja mówię, ja mam tam matkę chorą, braterstwo, rodzinę. Wypisał mi dokumenty, dali mi żywność na drogę i ja jechałem stamtąd do Wiednia, z Wiednia, w Wiedniu w mundurze będąc, w Wiedniu na drodze stanąłem i zatrzymywałem samochody, mniej więcej orientowałem się, żeby jechać do granicy polskiej z Wiednia. Samochody jeździli, aż jeden zatrzymuje go, a on mówi, dobrze, ja jadę do Słowacji. No to weźmiesz mnie, to siadaj. Zawiózł mnie do Słowacji. W Słowacji u jednego gospodarza przenocowałem, a na drugi dzień wiem, że to już niedaleko do Polski. I mówię tak, tego gospodarza zapytałem się, a on mówi, tu niedaleko, gdzie stacja kolejowa i pociąg, który jedzie stąd już do Krakowa, do Polski. I ja tak usłuchałem i przyjechałem do Polski. A tam właśnie do Krakowa pociąg leciał, a z Krakowa przesiadłem i przyjechał do Jarosławia. Jak przyszedłem do domu, jak się pokazałem we drzwiach, tata mnie otworzył, to płacz całej rodziny był, ale wielka radość. Tak. I od tego czasu z powrotem zacząłem Bogu służyć. Mógłbym jeszcze wiele powiedzieć, ale nie będę już czasu zajmował braterstwo. Jestem wdzięczny Bogu za Jego powołanie, za wierność i powiem braterstwu, nie znam w moim życiu dnia, żeby mnie kiedyś Pan opuścił z ręki. To nie znaczy, że nigdy nic złego nie zrobiłem, ale że dziś zrobiłem, dziś na kolanach wołałem i stoję z Panem w społeczności i z braćmi i mam nadzieję, nie wszyscy, bo to jest niemożliwe, ale to jest moim celem i moim pragnieniem, ażeby, którzy są tego godni, abyśmy się spotkali w naszej niebiańskiej ojczyźnie, a przede wszystkim razem w Królestwie Bożym, co, o co się modlę codziennie i braciom życzę, co daj nam Boże. Amen.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za tą siłę przekonania. Nie nudzi nam się słuchać tego. Po pierwsze, wielu z nas słucha to po raz... Poczekaj jeszcze na chwilę. Po pierwsze, wielu z nas słucha to po raz pierwszy i naprawdę warto tej historii posłuchać. Po drugie, chcemy słuchać tych historii i chcemy, żeby tutaj brat Gowda siedział na pierwszej ławce i wielu z was, którzy tutaj siedzicie, chcemy tego. Jesteśmy potrzebne, są nam te małe dzieci i te osoby i posłuchanie tego, nawet gdybyście mieli słuchać setny raz, to chcemy to zrobić jako nawet usługę dla tych, którzy chcą nam to opowiedzieć, jako wyraz społeczności wspólnej.
Nie pamiętam, kiedy to było, a na straży był taki program Moja droga do prawdy. Tam, nie pamiętam, gdzie, w którym to roczniku, ale jeżeli braterzy mogą znaleźć, tam jest moja relacja. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I życzymy wielu lat w dobrym zdrowiu. Marek chciałby jeszcze coś nam powiedzieć.
Dziękuję Ci, Boże, za Twoją pomoc w moim życiu, za błogosławieństwo i ochronę, za to, że jesteś, że mogę do Ciebie wołać, bo Ty, Ojcze Jehowo, jesteś jedynym i prawdziwym moim Bogiem i Ojcem. Bogiem i Ojcem Pana Jezusa Chrystusa, a Ty, Jezu Chryste, jesteś moim starszym bratem, który mi zawsze pomagał i nigdy nie zawiódł w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Dziękuję Ci, Boże, że chociaż w części dałeś mi poznać plan Boży, zrozumieć Słowo Twoje i obietnice Boże, na które czekam, aby się wypełniły. Boże, przymnóż mi wiary i wiedzy biblijnej, proszę o moc Ducha Świętego, o zrozumienie Słowa Twojego, wytrwałość wiedzy i życie wieczne w Królestwie Twoim. Dla mnie, dla wszystkich wierzących w obietnice Boże, te wszystkie prośby, te podziękowania zanoszę przez ofiarę Twojego Syna, przez Jezusa Chrystusa i niech Tobie, Ojcze, Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi będzie chwała, cześć, uwielbienie, teraz i po wieczne wieki. Amen.
Amen. Wdzięczni jesteśmy też Panu Bogu za Marka i za osoby, które może czasami mają więcej ograniczeń niż wielu z nas, ale że mogą być wśród nas. Czy ktoś z braterstwa jeszcze ma coś takiego, za co chciałby Panu Bogu podziękować i żeby to jeszcze zabrzmiało tutaj? Dużo było powiedziane. Dziękujemy Panu Bogu za radość życia. Dziękujemy Mu za Ewangelię, którą nas oświecił, że ona nadała sens na naszemu życiu. Dziękujemy Mu za poczucie Jego obecności w naszym życiu. Dziękujemy Mu za braci i siostry, że mamy to oparcie w osobach nam bliskich, za społeczności, które mamy co tydzień w naszych zborach, w których możemy się spotykać. Dziękujemy Mu za dowody Jego mocy i łaski, którą każdy z nas, każda rodzina doświadczyła. Może jakaś jedna osoba chciałaby to jeszcze zebrać i poprowadzić nas w modlitwie. Czy jeszcze ktoś jest, kto by chciałby taką jedną dziękczynną modlitwę zanieść? Jednego ochotnika poszukuję. Brat Paweł, bardzo proszę.
Ja bym chciał może na początku podziękować też mojej żonie, bo ja sobie siedzę tutaj i w dużej mierze korzystam z tych społeczności, pomimo tego mam tutaj jakąś pracę przydzieloną, ale jest to przyjemna praca, chociaż tamta też, ale też nie może za dużo skorzystać ze społeczności, także jej za to dziękuję. I dziękuję tutaj za tych wszystkich, za was wszystkich chciałbym Bogu podziękować i za te wypowiedzi brata Gowdy, za te historie. Nie wiem, czy pamiętacie brata Pawlika, czy Pawlickiego już, nie wiem, który nam mówił wiersze. Co, konwencję? Brat Pawlicki mówił nam wiersze. Pawlik. I też często jako młodzi ludzie myśleliśmy, no znowu brat Pawlik wychodzi i znaliśmy na pamięć ten wiersz, już teraz nie pamiętam. Czyste sumienie, tak, czyste sumienie i ja teraz mi tego brakuje, a wtedy myślałem, no znowu brat Pawlik wychodzi. Ale było to, przepraszam, brat Budzyński, tak właśnie. Ja cały czas, brat Budzyński, tak. Brat Budzyński. I cały czas mam to gdzieś w głowie, te jego wiersze. Drogi Boże i Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, w tej chwili chciałbym się do Ciebie przybliżyć, Panie Boże, i podziękować Ci za ten dzisiejszy dzień, za te chwile wspólnie razem spędzone. Chciałbym Cię, Boże, prosić o to, abyś dał nam jedność ducha i to, abyśmy zawsze tak wyglądali jak teraz. Przybliżający się do Boga. Boże, odciągaj od nas to, co wszystko jest to ziemskie, to, co nas przydusza gdzieś do ziemi i nie pozwala nam gdzieś wzbić się do góry, abyśmy Ciebie chwalili. Boże, spraw, Boże, abyśmy zawsze pamiętali o Tobie i o tym, że jest wiele ludzi, którzy Tobie chcą oddawać cześć i chwałę i uwielbienie. Tak jak prorok, który też myślał, że jest sam, a takich mężów było bardzo wiele i Boże, spraw, aby każdy z takich ludzi, którzy chcą Ciebie uwielbiać, abyś, Boże, bądź z nimi i wspieraj ich w różnych działaniach, w różnych przedsięwzięciach, jak również nas tutaj, którzy tu jesteśmy, abyśmy wzrastali w Tobie i w Twojej miłości, a nie w naszej, która czasem nie okazuje się jako miłość, tylko jako nieprzyjaźń. Niech się święci, Boże, Twoje imię i imię Twojego Syna, a Tobie, Panie Jezu, chciałbym podziękować za to, że Ty chciałeś tutaj zejść na ziemię, że zechciałeś, powiedziałeś swojemu Ojcu, że poślij mnie i przyszedłeś na ziemię, Boże, i oddałeś swoje życie. Oddałeś swoje życie. My za to tutaj teraz jesteśmy i dziękuję Ci za to. Amen.
I braterstwo, jeszcze parę rzeczy, o które chcemy poprosić Pana Boga. Bo ta nasza wspólna społeczność nadaje nam też siłę, że są wśród nas słabości, o których tutaj mówił już brat Paweł Lipianin. I są takie rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były naszą wspólną troską. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć o takich rzeczach, które chciałby polecić naszej wspólnej modlitwie, i też na końcu będzie jedna modlitwa, pewnie nie wymienimy wszystkich z imienia i nazwiska, ale wystarczy, żebyśmy ich nosili w swoim sercu i żebyśmy w naszych sercach się modlili. Nie musimy zawsze wymieniać wszystkich z imienia i nazwiska, ale ważne, żebyśmy naszą troskę i braterstwo okazywali w działaniu, a także we wspólnej modlitwie. Czy ktoś ma coś takiego, co chciałby polecić naszej wspólnej modlitwie? O. To tam będzie krzesło, na którym będzie można oczekiwać. Tutaj.
Drodzy braterstwo, jest taka okazja, więc chciałem powiedzieć dwa zdania. Kiedyś w życiu przeżyłem wielki cios i chyba nie jestem odosobniony w nim, bo wielu z braterstwa pewno przeżywaliście to samo. Kiedy przyszło mi żegnać się z moją ukochaną mamusią i kiedy widziałem, że na naszych oczach, na oczach moich, mojego brata, mojej siostry, mojego tatusia gasła i odchodziła pomału, to bardzo się modliłem i zawsze w tej modlitwie dodawałem: ale Boże, niech się dzieje wola Twoja. I kiedy okazało się, że wolą Bożą jednak było, żeby moja mamusia odeszła, to później długo się zastanawiałem, czy ja modliłem się dobrze. I powiem braterstwu szczerze, że od tego czasu już nie modlę się: niech się dzieje wola Twoja, Ojcze, bo bardzo często wola Boga nie jest naszą wolą, a nasza wola nie jest wolą Boga. Ale modlę się o to, aby z tą wolą, jaka jest Jego, uczył nas się godzić. I myślę, że od tego momentu, kiedy pożegnaliśmy się z moją ukochaną mamusią, to właśnie zmienił się mój pogląd na sprawę modlitwy. I dzisiaj myślę, jest to bardzo ważne i polecam braterstwu, abyście uczyli się godzić z wolą Bożą. Ja wychowałem się w zborze w Bielsku, ale od 30 paru lat jestem członkiem zboru w Katowicach. I od momentu, kiedy pojawiłem się w tym zborze, który kiedyś był w Piekarach, teraz się przeniósł do Katowic, ale też dalej ten sam zbór, z którego wywodził się brat Szymański, wywodził się brat Sieja, wywodził się brat Cyrys. Ten sam zbór dzisiaj istnieje w Katowicach i w tym zborze zawsze były zasyłane modlitwy za zgodę, za radość i za porządek. I do dzisiaj mamy takie życzenie, aby w tym zborze nadal panowała radość, miłość i zgoda. I myślę, że o takie rzeczy, jak o godzenie się z wolą Boga, jak o spokój, radość, zarówno fizyczny, jak i duchowy, powinniśmy się modlić i myślę, że to są rzeczy, za które warto się modlić i o które warto prosić.
Parę słów jeszcze wspomniałem o Ścitarskim Łukaszu dzisiaj. On był operowany w tygodniu. Wczoraj go definitywnie wybudzili ze śpiączki i czuł się zupełnie dobrze wczoraj i się okazało, że w nocy go znowu wzięli na stół operacyjny. Miał wylew wewnętrzny jakiś, miał bardzo poważną operację, bo mu trzustkę operowali, co bardzo rzadko robią w Polsce. Zdawało się, że było też wszystko dobrze, ale teraz po południu była wiadomość, że go ponownie wzięli. To sprowadzili tego profesora, którego wcześniej operował i znowu go wzięli na salę operacyjną. Także nie wiemy, co jest. Tylko nam została modlitwa.
Będziemy się modlić za chwilkę. Czy ktoś jeszcze chciałby wspomnieć coś, co powinno być naszą troską? Jeszcze chciałbym powiedzieć jeszcze, brat Jeremiasz, zanim dojdzie, to jeszcze powiem jednej rzeczy. Jeszcze podeszła jedna siostra do mnie, powiedziała, że nie chce podchodzić do mikrofonu, ale jej córka Agnieszka jest na jakimś w gorszym stanie psychicznym, martwi się trochę o nią. I wiecie, jak to jest, młode osoby, które wkraczają w życie, też mają dużo różnych obciążeń, stresów i od ich trafności, ich decyzji, od ich emocji bardzo wiele zależy. I myślę, że też zgodnie z życzeniem siostry tą Agnieszkę będziemy chcieli polecić naszej wspólnej modlitwie. Brat Jeremiasz zmierza do mikrofonu, bardzo proszę.
Tak może nie wypada, już braterstwo raz mnie poprosili do modlitwy. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj u braci dzisiaj jestem. Ale tak w głowie mam to, co Pan Jezus mówił. że życie to chwilą, dzisiejszym dniem. I tym dniem żyjemy, a to, co będzie jutro, żeby do głowy nie brać. Że jutro, kiedy do naszych domów pojedziemy, to zetkniemy się z brutalnym życiem, z to doczesnością i po prostu niejako z nieba zejdziemy na ten ziemski padł. Chcę powiedzieć Matecu, że my w Białymstoku szczególne doświadczenia teraz przechodzimy i to pod różnym względem i takich rzeczy i materialnych, ale nade wszystko za tydzień. I to bym bracie prosił o taką modlitwę za naszym zborem. Będziemy starali się odbudowywać naszą społeczność. Ja przez wiele lat nieraz żeśmy stawiali nas w zbór za wzór takiej tolerancji społeczności. To, że nawet jak mieliśmy krańcowo różne z niektórymi braćmi w zborze zapatrywania, generalnie czasowe, bym powiedział, nasze takie badackie, to w tym gdzieś żeśmy po drodze jednak zagubili to, o czym dzisiaj żeśmy mówili tutaj. Ja braciom z całego serca dziękuję za ten temat konwencji. I my za tydzień będziemy się zbierali i się zastanawiali, co zrobić, żebyśmy się czuli znowu wspaniale, żeby znów nasz zbór był jakim wzorem tolerancji, miłości, żebyśmy o nikim z braci, którzy wyszli na przykład z Kościoła katolickiego, nie mówili o kimś takim, że nie szuka prawdy. Ci wszyscy, którzy umiłowali Jezusa Chrystusa i może w różnych rzeczach trochę inaczej rozumują niż my, to proszę bardzo, to są nasi bracia, to są bracia Jezusa Chrystusa. I dlatego ja się modlę i proszę braterstwo też, abyśmy przede wszystkim w pamięci mieli i w głębi wiary ten fundament, te korzenie, o których żeśmy dzisiaj mówili. O to, żebyśmy jeden drugiego wspomagali dobrymi uczynkami. Ja tu braciom wiele rzeczy miałem mówić, ale może już... Ja Panu Bogu dziękuję za przyjaciół, których ja mam. U nas w zborze, ale i w całej Polsce. To kryzys jest tak, że on dopada nie tylko ludzi świat, dopada ludzi i nas dopada. I dopiero wielkość Pana Boga i braci to można tak naprawdę zrozumieć i poznać, kiedy kryzys przychodzi. To człowiek światowy pisał, ale on był wierzący, Mickiewicz. Prawdziwych przyjaciół to poznaje się w biedzie. I to musimy wiedzieć, że czasy będą coraz trudniejsze, coraz gorsze. I cała wielkość nas, braci w Jezusie Chrystusie, to będzie polegała na tym, abyśmy jako społeczność potrafili budować, sobie rękę podawać. Zapamiętajmy, żeby to, co nieraz toczymy boje, spieramy się o coś, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie udowodnić, co nieraz życie weryfikuje, że na pewne rzeczy trzeba czekać, żeby to do kąta odsunąć. A jako fundament postawić właśnie zbawienie w Jezusie Chrystusie, społeczność, miłość, pomoc, modlitwę jedni za drugim. Bracia nieraz też dyskutują, że czy godzić się z wolą, tak jak brat tutaj mówił. Ale nie bójmy się Pana Boga o cokolwiek prosić. Co mamy na serduchu, co w umyśle, to już Pan Bóg zdecyduje, czy nam warto dać, czy nie. Ale On dał nam wręcz takie przykazanie, że proście, módlcie się. I dlatego też proszę was, braterstwa, abyśmy my też odbudowali tę radość w Jezusie Chrystusie, jedność w Duchu Świętym. Aby ta prawdziwa, czysta Ewangelia, ona nas budowała, ona nas cementowała. I wtedy na pewno do Królestwa Bożego wyjdziemy. Wtedy na pewno, kiedy Pan będzie nam dzielił te chociaż malutko cząsteczkę królestwa, to żeby każdemu z nas powiedział, że dobrze, sługo wierny. Żebyście w małym wierni, to i będziecie wielkim. I o to, braterstwa, proszę, o szczęśliwą podróż dla nas wszystkich. My szczególnie daleko jedziemy, ale jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, radujemy, żeśmy tutaj byli. A te zmartwienia nasze i te kłopoty niech Bóg Ojciec nam wyprostuje i wy też z Bogiem zostańcie. Amen.
Drodzy umiłowani bracia i siostry, jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć, co dotyczy czasów, bo niektórzy bracia mówią, a nie wiadomo, jak to długo jeszcze będzie trwać. Chcę wam powiedzieć to, co ja rozumiem i uważam, że to jest zgodne z wolą Bożą. Nikt temu nie zaprzeczy, że drugie przyjście naszego Pana stało się w roku, około roku 1914. A Jezus powiedział, nie przeminie ten wiek. Proszę tylko zwrócić uwagę obecnie na naród izraelski. Kiedy rząd Izraela ogłosi, że uznajemy Chrystusa, a to niedaleko od tego jest, to będzie znakiem, że Kościoła na ziemi już wtedy nie będzie. Dlatego starajmy się wszyscy dołożyć wszelkich starań, aby przed tym czasem być godnym już do Pana. Tego sobie pragnę, iż braciom i siostrom daje na Boże. Amen. O co się modlę.
Amen. Będziemy się starać, żeby przed tym czasem być godnym, jakikolwiek by on nie był. Braterstwo, czas na tą modlitwę. Nie wiem, czy... Chciałbym może, nie wiem, czy brat Czesław jest sposobny, bo ja bym chciał go poprosić, czy byłby skłonny wyrazić te nasze, poprowadzić nas wszystkich w tej modlitwie. Pomodlimy się jeszcze, prosząc o te wszystkie sprawy, które wymienialiśmy.
Boże i Ojcze nasz, Boże przesławny, Boże jedyny, Adonai Eloheinu Achad, Ty Boże jesteś jeden i nie ma innego Boga obok Ciebie na niebie i ziemi. Ciebie wysławiamy w naszych sercach i umysłach, każdodziennie. Każdy prawego serca czyni przed Tobą ukorzenie i zasyła prośby, dziękczynienia. Boże wielki, my prosimy, my wołamy, szczególnie za tymi, którzy są w tak kryzysowym położeniu, jak Łukasz Sitarski. Ty widzisz, Boże, i to jest Twoja, a nie nasza wola, czy on ma być zachowany wśród żyjących, czy też ma zakończyć swoje życie w tych dniach. Ale my mamy pragnienie i współczujemy tym wszystkim, którzy są w tak ciężkim położeniu jako rodzice tego młodego człowieka. Racz Boże pocieszyć i wspomóc na duszy jego najbliższych, jak również i nas, których nas to dotyka również, gdyż nie jesteśmy z kamienia, a jest wielu wśród nas takich, którzy znajdują się w tak ciężkim położeniu i dzięki technice, dzięki internetowi czytamy na naszej stronie badackiej, że niektórzy proszą o modlitwę, proszą o pomoc. A ja wierzę, Boże, że Ty też to czytasz. Racz zatem spojrzeć na tą potrzebę, która jest wszędzie. Nie tylko tu u nas w Polsce, ale w całym świecie. Na tych, którzy wołają do Ciebie. I racz wysłuchać dla potrzeby ludu Twego. Boże, jest to morze i światło, które nam zaświeciło w tych dniach, że potrzeba modlitwy jest coraz większa. I wynika to też z obciążenia naszego i oczekiwania naszego na rychłe królestwo Twoje. Racz, Boże, przybliżyć nam to królestwo, o które polecił nam modlić się Twój Syn miły Jeszua. Ono jest strasznie potrzebne. I oby przyszło jak najlepiej, bo wszelkie stworzenie we współdycha i boleje, oczekując objęcia się synów Twoich, aż oczekując królestwa Twego świętego. Boże, racz pobłogosławić temu domowi, temu braterstwu, zborowi w Niepołomicach, który doczekał się bardzo dobrego czasu, znając jego historię. Zwiadome mnie jest i wiaciom jest wiadome, że przez wiele lat nie znali pokoju, że mieli tam wśród siebie tych, którzy robili zamieszanie i odbierali pokój temu zborowi. Ale nadszedł i taki dobry czas, że zbór ten cieszył się pokojem Twoim. I taż sama sytuacja jest wśród braci z Białegostoku, jak zeznał tu nam brat miły nasz. Racz Boże sprawić, ażeby zapanował między pokój między nimi. Pokój Twój, któreż dajesz nam w Jezusie Chrystusie, Panu nasz. Racz Boże obdarzyć nas tym pokojem, gdyż on jest nam straszliwie potrzebny w tych rozchwianych i okrutnych czasach, w niepokoju, jakim żyjemy wokół nas, w tym zamieszaniu, w tym narzekaniu, w tym szemractwie, urąganiu, w tej bezbożności niewyobrażalnych, osiągającej niewyobrażalny wymiar, która jest propagowana powszechnie. W sodomizmie, w gomoryzmie, która nas zewsząd osacza. Boże, poratuj. Poratuj lud swój w dniu wielkiego uciśnienia, który się przybliża. Niech Ci, Boże, będzie wieczna chwała, cześć, hołd, uwielbienie i dziękczynienie Tobie i Synowi Twemu, Jeszuj i Meszjachowi, teraz i po nieskończone wieki wieków. Amen.
Amen.
Niech braterstwo pokój mieszka w naszych sercach.
Dziękuję, drodzy braterstwo, za tą część, za tą społeczność, za to, że mogliśmy się podzielić i naszą radością, wdzięcznością do Boga, ale też tym, o co Go chcemy prosić. Myślę, że będziemy mieć to na pamięci. Proszę też zawieźcie te prośby do Waszych zborów. Gdy będziecie się modlić, wspominajcie o tych osobach, które bardzo potrzebują tych zborach, które też potrzebują tej pomocy. Jeszcze mam jedne pozdrowienia od siostry Heleny i Eugeniusza Szarkowiczów. No i też taka informacja, że organizatorzy konwencji w Budziarzach zapraszają wszystkich serdecznie. To już za 2 tygodnie, tak? Proszę mówię, 2 tygodnie. I tym razem rozpoczęcie jest o godzinie 9:00, także proszę wcześniej troszkę zaplanować sobie podróż, bo to będzie godzina 9:00, nie 10:00, godzina rozpoczęcia. W przygotowaniu już następna konwencja. Ta konwencja tegoroczna w Hełmowie dobiega końca. Zaczynaliśmy od pieśni "Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi". Rzeczywiście, myślę, że dobrze jest nam tutaj razem przebywać, ale może wyznacznikiem tego, że jest nam dobrze razem przebywać, powinno być to, co my dalej zrobimy z tym czasem, tutaj przy czym z tymi emocjami, bo dzisiejszym przesłaniem był werset: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Tyle, żeby ta nasza wiara i to, co chcemy z nią zrobić, było żywe, to może każdy z nas dzisiaj, wracając do domu, powinien się zastanowić, co w tym domu najpierw powinienem zrobić. Może trzeba porozmawiać z mężem, z żoną, może z dziećmi, może dzieci z rodzicami. Może trzeba burzyć mury, które gdzieś tam powstały, zażegnać konflikty, rozwiązać trudne sytuacje, które nie powodują wzrostu, nie powodują tej radości, którą Pan Jezus obiecywał. Jedną obietnicę mamy: nie zostawię was sierotami, nie będziecie sami, ale musicie wierzyć i wasza wiara musi być żywa. Później trzeba przyjść do zboru i też, jeżeli trzeba, to trzeba tam rozwiązać pewne sprawy. Brat Jeremiasz się tu zeznał, że w przyszłym tygodniu może chcą zacząć coś rozwiązywać, budować. Może nie tylko ten zbór, może też w każdym ze zborów jest coś, o czym trzeba porozmawiać. jest coś, z czym trzeba nie bać się zwrócić w modlitwie do Najwyższego, żeby pomógł nam rozwiązać czasem trudne sprawy, żebyśmy mogli w radości i w pokoju zachowywać jedność. W różnych sposobach działania można znaleźć jedność, jeżeli panuje między braćmi pokój. Kończymy tą konwencję, zaśpiewamy jeszcze pieśń, pomodlimy się modlitwą pańską. Zanim zaśpiewamy pieśń, tak jak to już dzisiaj cały czas było, przeczytam fragment z Ewangelii Jana. Drodzy braterstwo, też oczywiście zawieźcie pozdrowienia z tej konwencji, tam gdzie będziecie, do waszych zgromadzeń, do domów, do tych osób, które nie mogły tutaj przyjechać. Pozdrówcie ich serdecznie. Wspierajcie na duchu tych, którzy cierpią, którzy potrzebują waszego wsparcia. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. O Jezu, zostań z nami.
O Jezu, zostań z nami, bo już nadchodzi rok. Nad swymi niesługami Twój święty czuwa wzrok. Ach, zostań, bo pragnienie zbawienia znika znów. Zbudź się w nas przez promienie światłości Twoich słów. Bądź przy nas, bo uzdaje Twej wiary święty żar. Niech duch Twój nie przestaje ten utrzymywać dar. Już światło Jesus.
Jezus jest tu.